Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Gościem Radia Lublin jest Janusz Szewczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Dzień dobry, panie pośle.
Witam serdecznie, panie redaktorze, witam pana i witam naszych słuchaczy.
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę kodeksu karnego, która zakłada m.in. 25 lat więzienia za fałszowanie faktur VAT o wartości ponad 10 milionów złotych. Czy ta kara bez wątpienia surowo odstraszy potencjalnych przestępców?
No zdecydowanie. To jest wreszcie jakiś konkretny ruch. Przypomnijmy, że w poprzednich 8 latach właściwie poprzedniej ekipy rządowej PO-PSL mieliśmy taki rabunek w biały dzień tych dochodów podatkowych, czyli rozbój zwyczajny. Kto chciał, po prostu wkładał łapę i wyciągał z tego polskiego skarbca sobie tyle, ile chciał. Mieliśmy takie przykłady, że tych fałszywych faktur, fikcyjnych faktur w 2015 roku było na 81 miliardów złotych. No po prostu nieprawdopodobne kwoty i były takie grupy przestępcze, które po prostu potrafiły jedna grupa 30-50 osób wyłudzić 300 milionów, 700 milionów, a nawet miliard. Więc widać, że bezkarność była absolutna i to jest zadziwiające. Moim zdaniem to się nadaje na komisję śledczą, żeby zbadać, jak to było możliwe, żeby taki proceder na taką skalę był prowadzony przy kompletnej braku reakcji urzędów skarbowych, prokuratur.
Tylko pytanie, panie pośle, czy to był efekt tego, że było prawo niedoskonałe, czy było przyzwolenie? Jak rozumiem, ten drugi element byłby argumentem za powołaniem takiej komisji śledczej.
Powód był jeden i drugi, o którym pan mówi, bo jeśli za wyłudzenie 150 czy 200 milionów dostawało się grzywne i wyrok w zawieszeniu i tych skazań w ogóle, to były raptem pojedyncze zupełnie zdarzenia. Jeśli było wiadomo, że to nie jest dolegliwa kara, no to i nie działał aparat państwowy, to było państwo teoretyczne absolutnie przez te poprzednie 8 lat, no to bezkarność rozuchwala złoczyńców, czyli po prostu z całego świata te sępy się tu zlatywały i pod okiem władz różnych instytucji, urzędników wysokich jest chyba, wydaje mi się, że wszczęte śledztwo w tej sprawie już w prokuraturze w Białymstoku w zakresie podejrzeń o niewłaściwe wykonywanie, niedopełnienie obowiązków, czyli z artykułu 261 w stosunku do urzędników państwowych właśnie w sferze tych zaniedbań, opóźniania, wprowadzania jakichkolwiek reakcji na wyłudzenia VAT-owskie, na tego typu przekręty. Myślę, że to śledztwo jest rozwojowe, bo one na razie, zdaje się, dotyczy wyrobów elektroenergetycznych, ale być może zostanie poszerzone.
W całym roku 2016 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadziła ponad 140 śledztw dotyczących strat Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych należności.
Tak jest, ale to w stosunku do większości do podmiotów, które tak dokonywały tych przestępstw. Natomiast tutaj dotyczy to urzędników i to zdaje się dość wysokiej rangi, więc to po prostu karygodne rzeczy. No po prostu absolutny niefunkcjonujący system dochodów podatkowych. To się pomału zmienia, bo jednak ta kara 25 lat czy 15 lat za fałszerstwa tych faktur, no oczywiście nie pomyłki żadne, tylko fałszerstwa rzędu powyżej 5 milionów czy 10.
Wyłudzenie zostaje zrównane z najcięższą kategorią przestępstw, czyli zabójstwami. 25 lat oczywiście dla tych...
Albo z fałszowaniem pieniędzy.
Dokładnie.
Wie pan, musimy się bronić. Musimy się absolutnie bronić wszelkimi dostępnymi metodami. Dlatego, że jednak taka kara pozbawienia wolności 15 czy 25 lat, ona odstrasza nawet te słupy. Bo przecież myśmy mieli do czynienia z sytuacją, że zwyczajne słupy w to wszystko firmowały, prawda, a ci prawdziwi mocodawcy i właściciele i ci beneficjenci tych złodziejstw, no, byli gdzieś poza. To dzisiaj jednak to jest argument, prawda, dla tych, którzy chcieliby zaryzykować, że to jednak grozi poważną odsiadką, więc to trzeba robić, bo te mafie oczywiście działają wyłudzające ten podatek w całej Europie, ale tam, gdzie one widzą, że władza zaczyna na poważnie się za to brać i zaczyna surowo chłostać te szajki, no to one się przenoszą gdzieś indziej, gdzie jest mniejsza, że tak powiem, troska o publiczny grosz.
Przenosiły się do Polski?
Tak, zdecydowanie. Przez ostatnie 8 lat właśnie to było Eldorado prawdziwe. Eldorado tych wszystkich szajek, tych wszystkich grup przestępczych, to nie dotyczy tylko podatku oczywiście VAT. To dotyczyło również wyłudzeń i niepłacenia podatku CIT-u. To dotyczyło oszustw
akcyzy też
akcyzie. Ogromne. To nie są jakieś drobne. To nie jest walka o o ten batonik, którego emerytka ukradła ze sklepu, a tutaj się karze tych ludzi, tak, bezwzględnie wtedy, to jest wielkie wypowiedzenie wojny zwykłemu złodziejstwu po prostu.
Ustawa, o której mówimy, która wchodzi w życie 1 marca, przewiduje zmiany nie tylko w kodeksie karnym, ale też w ustawach o policji, CBA, Straży Granicznej i innych instytucji, które mogą uzyskać możliwość prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych, kontroli, utrwalania rozmów telefonicznych. Czy nie ma jakiegoś pana zdaniem zagrożenia, że będzie to pole do nadużyć i inwigilacji uczciwych przedsiębiorców?
Nie, wie pan, te służby muszą mieć po prostu dzisiaj takie nowoczesne metody. To, co ludzie sami wypisują w internecie o sobie, to po prostu czasami nie trzeba żadnych służb, żeby znać najtajniejsze zdarzenia z życia danej osoby. Dzisiaj nie ma już jakiejś takiej kompletnej prywatności nigdzie na świecie, to nie oszukujmy się. Cały ten system mediów społecznościowych przecież to jest jedno wielkie szpiegostwo w tą czy w inną stronę, na tą czy inną korzyść tego czy innego. Natomiast to nie mogło być tak, że ci, którzy mieli ścigać te przestępca, po prostu mieli związane ręce i nie mogli stosować różnych technik operacyjnych czy innych rzeczy. To trzeba robić. Tu chodzi o wielkie rekiny przestępczości. To nie są małe żuczki. Jeśli szacować, że te uszczuplenia, ładnie powiedziane, to po prostu, bo to jest okradanie przecież nie tylko budżetu państwa, ale po prostu naszych portfeli, bo to dotyka ludzi, bo te pieniądze powinny iść przecież na służbę zdrowia, na inne kwestie. Szacuje się, że to jest około 40-50 miliardów złotych rocznie, to jest co uszczelniać, tak? I znajdą się, nawet gdyby część tego się udało tylko odzyskać, to są poważne zastrzyk dla budżetu, dla programów socjalnych, dla choćby programu 500+, czy programu Mieszkanie Plus, czy tej zwiększenia tej listy leków dla osób starszych, która jest jeszcze, wiadomo, że uboga, no ale też 600 milionów w budżecie na to trzeba było dać, ażeby zwiększyć tą dostępność dla osób starszych po 75 roku życia do darmowych leków, pewno by trzeba jeszcze ze 3 razy tyle tam włożyć.
A czy przed tą komisją śledczą, o której by tak potencjalnie pan powiedział na początku naszej rozmowy, powinni stawić się też przedstawiciele polskiego państwa, byłego rządu? Pojawiły się też informacje o tym, że poprzednia ekipa rządząca w pewien sposób sztucznie pompowała PKB poprzez wliczanie do wielkości gospodarki wartości fikcyjnych faktur VAT w eksporcie.
Ależ oczywiście, że tak. Ja od wielu lat o tym pisałem, tylko to było niewygodne i nikogo to nie interesowało. Ja to podkreślałem, że PKB jest za pana ministra Rostowskiego przecież sztukmistrza z Londynu, który wykazywał się wyjątkowym talentem w mojej ocenie w takiej kreatywnej księgowości, jest ogromna i dopiero dzisiaj to jakby wychodzi na światło dzienne. Proszę sobie wyobrazić, że myśmy od pewnego czasu już dopisujemy do tego 3-procentowego, około 3-procentowego wzrostu PKB prawie 0,8% z tytułu właśnie przemytu towarów, handlu narkotykami i prostytucji. Prawie 1%, 0,8% to są dane, które uzyskałem w GUS-ie oficjalnie. I teraz bajki opowiadane przez ministra Rostowskiego, który w moim ocenie powinien być taką kluczową postacią zainteresowania takiej potencjalnej komisji, i jego wiceministrowie, no jest to, że oni opowiadają bajki, że ta ilość tych fałszywych faktur w eksporcie musiałaby odpowiadać odpowiedniej tej samej liczbie fikcyjnych faktur w imporcie. Otóż tak niestety nie jest, dlatego że sporo tych produktów, na których fałszowano ten VAT, były tutaj w kraju pozyskiwane. Na przykład złom, złoty, srebro, na bazie tego uszlachetniano rzekomo te produkty i eksportowano faktury oczywiście i potem odbierano VAT. No nie jest tak, że Polska w ciągu jednego roku mogła zwiększyć swój eksport kawy na Węgry o 600%. No przecież co my kawę uprawiamy, czy i produkujemy? No przecież coś tu widać na pierwszy rzut oka. Już nie mówię, że prawda, jak się popatrzyło na to, ile eksportujemy telefonów komórkowych, jakichś tabletów, laptopów, tutaj jesteśmy taką prawie potęgą, wychodziły jak Koreańczycy z południa. No to było widać, to każdy, kto troszeczkę miał oleju w głowie i przyzwoitości, zdawał sobie sprawę. Już nie mówię o tych prętach metalowych, które tam były, prawda, rozgrywane, a teraz podobno w ostatnich latach to był maszynki do golenia jednorazowe, to był taki fantastyczny produkt, no przecież to małe szybko się psuje, nikt tego nie jest w stanie policzyć dokładnie, prawda, i tak dalej. Oczywiście ta kreatywność przestępców jest ogromna, no ale też państwo musi szukać jak najbardziej twardych rozwiązań. Ten rząd mówi basta temu złodziejstwu. To dopiero się rozkręca ta walka nie szarą, tylko po prostu czarną strefą z przestępczością.
Tak? Przepisy to jedno, ale to nie posłowie będą wsadzać do więzień przestępców, tylko sądy i to od konkretnych sędziów będzie zależało korzystanie z tych najsurowszych, przewidzianych teraz prawem kar. Tak będzie?
No wie pan, mamy w Polsce problem z tymi sędziami, bo tu ostatnio to słyszymy o tym, że sami sędziowie zostali przyłapani na złodziejstwie, na wynoszeniu jakichś tam, prawda, elementów czy części ze sklepów.
Są też przypadki, w których potencjalne kary są surowe, potem nie ma wniosków o areszt, ludzie są wypuszczani, nie stawiają się na policję.
No właśnie, przykład tego specjalisty europejskiego, pana jakiegoś Hossa, tam pseudonim, czy ktoś, tak, wyłudzania na wnuczka, prawda? Tak. No, strzygany w całej Europie facet, który okradał tych najstarszych, starych, chorowanych, biednych ludzi, po prostu, no haniebne jakieś złodziejstwo, bym powiedział, takie i no płacił 300 tysięcy złotych, tyle co tam wydaje na jeden bankiet bodajże pewno, i on sobie opuścił ten areszt. No to takich rzeczy mamy mnóstwo, więc jest problem oczywiście, ale jest też wielu sędziów naprawdę bardzo profesjonalnych, przyzwoitych, uczciwych, którzy się nie są jacyś zaczadzeni jakąś polityką i oni naprawdę mają tu wiele do roboty, wiele do zmiany. Tyle tylko, że jak to mówią w polskim przysłowiu, ryba psuje się od głowy.
Czyli trzeba też obok zmiany prawa, trzeba też zmienić mentalność sądów i sędziów.
Zdecydowanie reforma sądownictwa jest bardzo, bardzo potrzebna. To nie może być żadna kasta nadzwyczajna, prawda, ludzi. No przecież wiemy, co ludzie przeciętnie myślą o polskim wymiarze sprawiedliwości, o sądownictwie zwłaszcza. No to są takie słowa, że trudno powtarzać je publicznie. Ta rażąca taka niesprawiedliwość często tych wyroków. Nawet taka, bym powiedział, całkowicie oderwana od zdrowego rozsądku, do jakiejś przyzwoitości często. No to powoduje, że wątpliwości są znaczne, ale po to jest właśnie ta reforma przygotowywana w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Ten dokument, mówię tutaj o noweli kodeksu karnego i ustawie, on wprowadza też możliwość łagodniejszego potraktowania sprawcy, który może się przyznać, może ujawnić, z kim działał. No, ma to wszystko na
celu rozbicie. Zwróci te pieniądze ukradzione. No dobrze, no to na tym polega ta funkcja tego skruszonego gangstera, prawda, żeby zlikwidować prawdziwych mocodawców. No przecież też nikt dzisiaj nie ma wątpliwości, że to młode małżeństwo w sprawie Amber Gold, że to oni byli pomysłodawcami tego wszystkiego, prawda? I ponoć, tak jak dziennikarze donoszą jednego z tygodników, że on nawet chciał być koronnym, tylko wymiar sprawiedliwości nie był ponoć zainteresowany tą sprawą. Więc,
a powinien nim zostać?
No oczywiście, że tak. Już dawno powinien był zostać. Bylibyśmy w innym momencie. Być może udałoby się odnaleźć te pieniądze, bo przecież tych pieniędzy nadal nie ma.
Do kogoś jednak trafiły.
Zdecydowanie. Podobne historie przecież były ze sprawą Skoku Wołomin. Teraz SK Banku Spółdzielczego Banku z Wołomina, gdzie też prawie 2 miliardy strat mogą być. No, to były instytucje nadzorowane przecież przez państwowych urzędników wysokiej rangi Komisji Nadzoru Finansowego, jeszcze za poprzedniego kierownictwa pana Andrzeja Jakubiaka, pana Wojciecha Kwaśniaka. No przecież ci ludzie brali publiczne pieniądze i to całkiem niemałe za to, żeby pilnować tego rynku.
No, oni bronią się tym, że były ostrzeżenia.
Jeśli ostrzeżenia, to można wziąć tego koguta i kogut też może zapiać w odpowiednim momencie, prawda? Gęsi Rzym uratowały, bo w odpowiednim momencie zaczęły gęgać. No, to nie o to chodzi. No, to są wielkie instytucje. Komisja Nadzoru Finansowego, wie pan, liczy prawie 1000 pracowników, całkiem przyzwoitymi wynagrodzeniami. I co? I one nadzorowały ten SK Bank na przykład i co? Nie zauważyły, że tam jest setki milionów kredytów wyłudzonych, że prawie 2 miliardy strat może być? No, to są pytania, które w dużej mierze pozostają. To trzeba zbadać. Mam nadzieję, że prokuratury, które prowadzą te śledztwa w sprawie wysokich urzędników, również państwowych, tu i Ministerstwo Finansów jak najbardziej przecież jest odpowiedzialne za te działania. Wiele jest tutaj tych złych przykładów, gdzie Polaków strzyżono do gołej skóry, po prostu w biały dzień do kości i nikt na to nie reagował. Ja mam nadzieję, że to pomału się kończy. No, wiadomo, że to jest narażanie się bardzo wpływowym, bogatym lobby, mającym olbrzymie pieniądze. No, ale jak się chce coś zrobić, ten porządek, no to trzeba te diabły
zapędzać. Żeby państwo teoretycznie nie działało.
Tak, żeby nie działało teoretycznie, żeby to było państwo praktyczne i żeby ludzie z szacunkiem i zaufaniem odnosili się i do polityków, ale przede wszystkim do wymiaru sprawiedliwości, do sędziów i prokuratorów.
Janusz Szewczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.